Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około godziny szóstej. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina. Owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: czego od niej chcesz? Lub czemu z nią rozmawiasz? Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Oto słowo Pańskie. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Pan Bóg tak stworzył człowieka, że od tego momentu Adam musi biegać i szukać Ewy, żeby znaleźć swoje zagubione żebro, bo czegoś mu brakuje. I taką historię usłyszeliśmy dzisiaj. O takim Adamie, który musiał trochę pobiegać, żeby znaleźć swoją Ewę i swoje żebro. Tym Adamem był Tobiasz, a Ewą była Sara. I dzisiaj już faktycznie chciałbym mówić o małżeństwie. Na przykładzie tego małżeństwa, ponieważ w tej historii Tobiasza i Sary jest chyba każde małżeństwo zawarte. I chyba wszystkie możliwe przypadki, wszystkie możliwe sytuacje, jakie tylko da się wyobrazić, oni przeżyli. Są takim wzorcem, na którym można patrzeć I każde chyba małżeństwo, wszyscy możecie się w nim odnaleźć. Ale tak naprawdę no, ta historia mówi o dwojgu ludzi, którzy są bardzo poranieni i próbują się odnaleźć i myślą, że jak się odnajdą, to będą szczęśliwi. Bo tak naprawdę każde małżeństwo to jest spotkanie dwojga poranionych ludzi. Mniej bądź więcej. Bardziej do głębi bądź trochę mniej. Ale jedna i druga strona zawsze nosi w swoim sercu jakieś zranienia. Pierwsze fundamentalne zranienie, jakim jest grzech. A kolejne zranienia to zranienia wynikające ze swojego domu. Przecież to wszystko bierzecie do swojej rodziny. Wszystko to, co wcześniej doświadczyliście, to wszystko, co was ukształtowało, to wnosicie w rodzinę, którą zakładacie. Może jakieś późniejsze w historii życia zranienia. I z takimi zranieniami, z taką tożsamością próbujecie odnaleźć tę swoją Ewę i tego swojego Adama i związać się. Bo tak było dokładnie w historii Tobiasza i Sary. No to nie byli najlepsi kandydaci do zawierania małżeństwa. Dzisiaj by mieli pewnie spore problemy, żeby przejść ten protokół przedmałżeński i żeby jakoś im się udało i żeby była jakaś perspektywa dobrego małżeństwa. Ponieważ Tobiasz miał swojego ojca, który również miał na imię Tobiasz, no i ten ojciec bardzo go poranił w dzieciństwie. Ponieważ ten stary Tobiasz, ten ojciec, to był człowiek strasznie pyszny. Przekonany o swojej doskonałości totalnie. Wyobraźcie sobie, jak się zaczyna księga Tobiasza. On się tam przedstawia. Mam na imię Tobiasz. Jestem synem Tobiela. Tobiel jest synem Ananiela, Ananiel Aduela, Aduel Gaduela. Przedstawił swojego tatę, dziadka, pradziadka i prapradziadka. I mniej więcej powiedział tak. Ja jestem Tobiasz, czyli Bóg jest dobry. Moim tatą był Bóg moją dobrocią. Moim dziadkiem Bóg moją łaskawością. Moim pradziadkiem Bóg moim miłosierdziem. I prapradziadek to Bóg jest potężny. Przedstawił się super. Cała moja rodzina jest idealna. Wszystkim w mojej rodzinie Bóg bardzo błogosławi. Wszyscy są całkowicie Bogu oddani. A każde zdanie następne było takie. Chodziłem drogami prawdy i dobrych uczynków. Zawsze. Dawałem wiele jałmużny. Zawsze. Wszyscy odeszli od Pana Boga, a ja sam chodziłem do Jerozolimy składać ofiary. Zawsze. Dawałem 30%. 30% z każdej mojej pensji oddawałem Panu Bogu. Zawsze. We mnie nie ma nic złego. Jestem idealny. Perfekcyjny. Doskonały. No faktycznie, Bóg jest dobry. Więc Pan Bóg, żeby mu pokazać, że chyba tak do końca nie jest, musiał trochę wstrząsnąć jego życiem. Najpierw wylądował w niewoli asyryjskiej. Czyli Pan Bóg mu próbował pokazać, Tobiasz, zobacz, że siedzisz w niewoli. Tobiasz tego nie widział. Potem Tobiasz zajął się grzebaniem umarłych. I on cały czas tylko o trupach gadał. I to jest obraz tego, że tak naprawdę jego życie było no, takim, jakby umarł. Niby żył, ale tak naprawdę on wszystko w swoim życiu przeżywał jako umarłe. W Apokalipsie jest takie zdanie. Twoje imię mówi, że żyjesz, ale tak naprawdę jesteś martwy. To było takie życie. On wszystko, co w swoim życiu robił, to było zajmowanie się tym, co umarłe. Potem w końcu Pan Bóg mu odebrał wzrok, żeby może w ten sposób mu pokazać, jesteś ślepy. No przyznaj się w końcu do swojej słabości. Zobacz, że nie wszystko w tobie jest idealne. Ale nawet to Tobiasza nie wstrząsnęło jeszcze. Tak do końca. I jego syn Tobiasz miał relację z ojcem, którą można streścić chyba w taki sposób. Mój drogi synu, ja jestem idealny. Jestem perfekcyjny. Wszystko robię doskonale. Więc popatrz, jak to robi twój tata i zacznij w końcu tak żyć. Zacznij w końcu wszystko robić dobrze, ucz się w końcu dobrze w szkole, bo ja tu miałem same dobre oceny, a ty jaki jesteś. Zacznij w końcu się dobrze zachowywać, bo ja jestem taki dobry, więc zacznij to w końcu robić. ma tylko taką relację z ojcem. Ojciec idealny wzór, do którego musi w końcu dorosnąć młody Tobiasz. Wszystkie rozmowy, jakie przeprowadził jeden Tobiasz z drugim, kończą się na wydawaniu poleceń. Tobiasz, idź tam, zrób to, sprzedaj to, załatw tamto. On jedyną rozmowę, jaką zna ze swoim ojcem, to jest polecenie albo mu powiedzenie, prosty komunikat. Tobiasz, jesteś beznadziejny, ale ja, twój tata, to jestem taki dobry, więc popatrz w końcu na mnie i zacznij w końcu tak robić. To były wszystkie rozmowy, jakie on przeprowadził ze swoim ojcem. To jakim on chłopem będzie, kiedy założy swoją rodzinę? To jakim on będzie facetem dla swojej żony? On ciągle będzie czuł się beznadziejny. On ciągle będzie czuł, że wcale nie jest dobrym kandydatem dla swojej małżonki. Że ta małżonka to się chyba tak trochę nad nim zlitowała, że w końcu go wybrała. Ale tak naprawdę to nie uważa za takiego fajnego faceta. On ciągle będzie próbował do tej relacji dorosnąć. Jakiekolwiek słowo krytyki ze strony żony będzie odbierał, o właśnie, ona faktycznie myśli, że jestem beznadziejny. On nigdy nie będzie facetem w tej relacji. Jak on będzie mógł rozmawiać ze swoją żoną? O czym on z nią porozmawia, jak on nigdy nie porozmawiał z ojcem? Z pierwszym gościem, z którym miał porozmawiać. To wszystkie relacje potem z żoną będą opierały się, idź ugotuj obiad, idź posprzątaj, przynieś mi to. On nie zna innych komunikatów. Tylko takie. I taki to Tobiasz poszedł, wyruszył, żeby znaleźć swoją kandydatkę na żonę. A tam było jeszcze gorzej. Tam była Sara. Sara po hebrajsku to znaczy księżniczka. I to była taka księżniczka, która miała 6 mężów i wszystkich załatwiła pierwszej nocy. Tak naprawdę tekst mówi, że oni nawet nie zdążyli się przespać, oni już martwi byli. Od razu. Tak naprawdę za tym kryje się obraz zabijania. Zabijania relacji. Sara była tak głęboko poraniona wewnętrznie, że każda relacja, w którą wchodziła, na starcie kończyła się z zabiciem tej relacji. Na starcie ona nie potrafiła kochać. I sama nie potrafiła uwierzyć, że ktoś ją może kochać. Bo jak ona mogła w to uwierzyć, kiedy miała takich cudownych rodziców, którzy tak nieprawdopodobnie w nią wierzyli, że jak przyszedł Tobiasz i powiedział, że chce ją wziąć za żonę, to oni kazali swoim sługom wykopać kolejny grób. Wykopcie grób, byleby się nikt w mieście nie dowiedział, że Sara załatwiła kolejnego chłopa, bo będzie obciach. Oni tak głęboko wierzyli w swoją córkę, że jej mówią na samym początku kolejnej relacji. Wiesz co, córeczko, my naprawdę w ciebie wierzymy, więc dlatego wykupiemy kolejny grób, żeby nikt się nie dowiedział o twojej kolejnej klęsce, o tym, że kolejną relację rozwalisz. Ale my naprawdę w ciebie wierzymy, jesteś naszą ukochaną córeczką, naszą księżniczką. Ona nie mogła uwierzyć w to, że może kochać. Ona nie mogła uwierzyć w to, że ktoś ją pokocha. Ona nie mogła zbudować żadnej relacji, bo jej relacja na starcie była zabita. Relacja z rodzicami. Ona była w takiej desperacji, że nawet chciała się zabić. Ale przyszła jej myśl, że może nie. Może nie warto. No i takich to dwoje kandydatów do ślubu mamy. Nie zapowiada się to dobrze. I nie wygląda to na cudowną historię z happy endem. A raczej byśmy powiedzieli, czy w kancelarii parafialnej, jakby przyszli do mnie kandydaci do małżeństwa na życzenie i by mi opowiedzieli taką historię, powiedzieli, że mają właśnie to takie dobre przygotowanie do ślubu, no to bym kazał im pomyśleć, czy faktycznie warto w to wchodzić. Więc co zrobić, żeby oni się nie pozabijali? Co zrobić, żeby Tobiasz nie był kolejnym, którego Sara zabije? Co zrobić, żeby wasze relacje małżeńskie były takie, żebyście się tam nie pozabijali? Bo tak naprawdę to jest historia o was. To właśnie wy, panowie, jesteście tym Tobiaszem, który wchodzi ze swoją historią w relację i szuka swojej Sary. I wy, drogie panie, jesteście tymi Sarami, które macie te swoje zranienia w serca. Takie bądź inne, ale swoje własne. Więc warto popatrzeć, co Tobiasz wykombinował, żeby to się nie skończyło tragicznie, a wręcz przeciwnie, żeby to było jedno z piękniejszych małżeństw w historii biblijnej. Pierwsze, co zrobił Tobiasz, to pogadał z Sarą o tym, co zabija. Nie odłożył problemu do tyłu, tylko szczerze o tym porozmawiali. Mówi: Sara, ja wiem, że to robisz. Wiem, że kiedy próbujesz wejść w relację, to się to kończy tragicznie. Ale pogadajmy o tym. Powiedz mi, o co chodzi, w czym jest problem. Opowiedz mi swoją historię. Jeżeli nie będziecie rozmawiać o tym, co najszczersze w waszych relacjach, jeżeli nie będziecie mówić o tym, co dla was jest największym problemem, o tym, co zabija was w relacji, to nic się nie uda zbudować. Musicie sobie o tym mówić. O tym, co zabija. Bo łatwo jest mówić o tym, co przyjemne. Ale żeby małżeństwo trwało, trzeba mówić o tym, co najtrudniejsze. Po drugie, Tobiasz stanął wobec Sary w takiej pozycji nieprzekreślenia jej. Tobiasz jej cały czas mówił: ja w ciebie wierzę. Nie stanął w pozycji rodziców i nie powiedział: no wiesz, w gruncie rzeczy to ja się strasznie boję. A ty zabijesz mnie? Czy wytrzymamy pierwszą noc? No bo wiesz, ja bym bardzo chciał z tobą wejść w ten związek małżeński, ale ty mnie zapewnij, że ty mnie nie zabijesz. Jakby tak postawił sprawę, to by się skończyło tragicznie. Znaczy dałby jej prosty komunikat. Sara, ja ci nie ufam. Ja nie wierzę, że coś z tego może wyjść. Ja się boję. Ale Tobiasz tutaj stanął jak prawdziwy facet i mówi: ja w to wchodzę. Ufam ci. Nie przekreślam cię. Masz u mnie pełny kredyt zaufania. I Sara uwierzyła, że może. Że faktycznie się da. Że ktoś jej w końcu nie przekreślił. Mało tego. Tobiasz przyjmuje ją taką, jaka jest. On jej nie mówi na starcie: wiesz co, wejdę z tobą w związek, jak to zmienisz w sobie. Dopóki tego nie zmienisz, to nie będziemy nic próbować. On ją przyjmuje taką, jaka jest. Kocha ją taka, jaka jest. Owszem, ta miłość ją przemieni, ale tą miłość ją przemieni. A nie jest to warunek wstępny. Nie zaczyna rozmowy od wyliczenia jej wad, grzechów i słabości. Wiesz co, Sara, no bardzo cię lubię, ale nie denerwuje mi w tobie to i to. Jak to zmienisz, jak nad tym popracujesz, no to wtedy to będziesz dobrą kandydatką na żonę. On ją przyjmuje, akceptuje taką, jaką ją spotkał, jaką ją poznał. I to dopiero miłość ją przemienia. Kolejna sprawa, to Tobiasz stanął wobec Sary, wobec tego, co w niej najtrudniejsze, wobec jej słabości, grzechu, i nie powiedział jej: wiesz co, to jest twoja wina. To ty to zrobiłaś. To w tobie jest problem. Ale ja to jestem ten lepszy w małżeństwie. To ja się bardziej staram. To ja bardziej kocham. A ty nic nie robisz. Myślę, że to znacie. Poczucie, że to ja jestem tym lepszym. Że to mi bardziej zależy. A ten mój chłop to się nic nie stara. Ja tyle robię. Chodzę do pracy, gotuję, sprzątam, troszczę się o niego. A on nic. Ja o to walczę, a on nic. Ja jestem ta lepsza, a on nie. Jeżeli tak postawicie sprawę, to musi zaiskrzyć. Zejdźcie na troszeczkę niżej, na poziom pokory. Może być tak, owszem, że to ty będziesz się bardziej starać. Może tak być, że to wina będzie po drugiej stronie. Ale weź przykład z Tobiasza, który nie wyliczył tego Sarze, który jej tego nie powiedział, ale który powiedział jej: powalczmy o to wspólnie. Spróbujmy to naprawić, przepracować razem. Przyjdź i pogadaj. Podaj rękę. Tu nie ma żadnych cichych dni. Ale przyjdź i pogadaj. Tu nie ma obrażenia się i powiedzenia: śpisz dzisiaj na kanapie. Tylko Tobiasz mówi: razem klęknijmy do modlitwy i pójdźmy spać razem. jeżeli będziecie o tym rozmawiać. Jeżeli się nie będziecie na starcie przekreślać, jeżeli nie będziecie myśleć, że to jedna strona jest lepsza, to wtedy będziecie budować. Kolejna sprawa to Tobiasz zaczął od Pana Boga. On wiedział, że sprawa jest beznadziejna, że sam sobie nie da rady. Dlatego pierwsze, co mówi do Sary, klęknijmy do modlitwy. Bez Pana Boga, bez wspólnej modlitwy nic się nie da zrobić. Bez codziennego, wspólnego klęknięcia, nawet na 2 minuty, ale codziennie, razem, no nie ma szans. W nas jest za dużo egoizmu, w nas jest za dużo słabości, za dużo pychy i przekonania o tym, że to ja jestem ten lepszy, żeby się udało. Ale ta pozycja kolan, zejście do parteru, klęknięcie przed Panem Bogiem na tej samej pozycji, na tym samym poziomie sprawia, że może istnieć jedność. Dlaczego Pan Bóg jest potrzebny? Dlatego, że Pan Bóg jest jedynym, który umie kochać aż do śmierci. Bo On to nam udowodnił wtedy, kiedy umarł i wtedy, kiedy zmartwychwstał. Pokazał nam, wy mnie zabiliście, ale ja was kocham i umrę za was. Ja potrafię kochać nawet wtedy, kiedy zabijasz mnie w tej relacji. Potrafię kochać nawet wtedy, kiedy robisz wszystko, żebym cię nie kochał. Ja to umiem robić. Chcesz tak umieć w małżeństwie? To opieraj małżeństwo na mnie. I ostatnia rzecz, którą zrobił Tobiasz, to taka wydaje się trochę bajkowa, ponieważ spalił wątrobę i serce, które wcześniej wyciągnął z ryby, potężnej ryby, która go zaatakowała. Archanioł Rafał, który mu towarzyszył, kazał mu tą rybę złapać, nie puszczać, potem zabić i wyciągnąć to serce i wątrobę, że potem się przydadzą. I on wtedy sobie przypomniał, mam w torbie serce i wątrobę ryby i trzeba je na początku spalić. Wątroba w Biblii zawsze jest obrazem tego, co najcięższe. Zresztą mówi się tak, że coś leży mi na wątrobie. Jakaś trudna sprawa. I to trzeba spalić. Jeżeli leży wam coś na wątrobie w waszym małżeństwie, w waszej relacji, to trzeba to spalić. Trzeba to spopielić. A nie ciągle do tego wracać. Nie rozdmuchiwać, nie rozgrzebywać. Ale raz na zawsze zamknąć. Po prostu spalić. I wyciągnął jeszcze serce. Ponieważ uświadomił sobie, że jego serce musi płonąć za ich oboje. Że w Sarze jest coś takiego, że ona stara się, ale nie potrafi. Że ona by bardzo chciała go kochać lepiej, piękniej, ale nie potrafi. Że ma w sobie taką blokadę, ma w sobie takie zranienie, że dzisiaj nie umie tego zrobić bardziej. Nie umie tego zrobić pięknie. I Tobiasz to zrozumiał. I spalił swoje serce dla niej. Znaczy miał serce dla nich obojga. Zobaczył ten cały dramat miłości Sary. Dostrzegł go. I pomógł jej. I to jest pytanie, czy kochacie w swoich mężach, w swoich żonach to, co w nich najgorsze. Na pewno kochacie to, że pięknie wyglądają. Kochacie to, że super wasze żony gotują. Na pewno kochacie waszych mężów, jak przynoszą wypłatę. Na pewno kochacie waszych mężów, kiedy są czuli, opiekuńczy, dobrzy. Ale kochacie ich wtedy, kiedy wy jedziecie z odkurzaczem, a oni leżą przed telewizorem. Kochacie swoje żony wtedy, kiedy przychodzą z kolejną awanturą i pretensjami i nagle z czułej, kochanej, pięknej żony robi się jakaś bestia, która nad wami stoi i krzyczy. Kochacie je za to? Tobiasz pokochał Sarę w tym, co w niej najgorsze. Spalił dla niej serce. I ostatnia rada, którą nie tyle dał Tobiasz, co dał nam sam Jezus Chrystus w tej scenie z Samarytanką. To był taki moment, w którym w ciągu tamtego dnia, że Samarytanki tam nie powinno być. ponieważ to była godzina 6, czyli dla nas godzina 12. Samo południe. Pustynia, piach, prawdopodobnie jakieś 40 stopni. Totalna duszność. Nikt o zdrowych zmysłach wtedy nie chodził do studni. Życie działo się wcześniej i później. Więc skoro Samarytanka chciała tam pójść i chciała pójść po wodę o takiej godzinie, to znaczy, że była absolutnie przekonana, była pewna, że nikogo tam nie spotka. Bo nikt o takiej godzinie do studni nie chodził. I ona sobie tak to wymyśliła, że pójdzie wtedy, kiedy nikogo tam nie będzie. A tu na nieszczęście ktoś jest. To jest pierwszy dramat. Miało być tak pięknie, a jednak ktoś tam siedzi przy tej studni. Mało tego, dramat jest o tyle większy, że okazuje się, że to facet. A kobieta samotna nie może rozmawiać z facetem w tamtej kulturze. Ale żeby dramat był jeszcze tragiczniejszy, to nie dość, że to facet, to jeszcze Żyd. A ona Samarytanka. A Samarytanie nienawidzą Żydów i nie rozmawiają z nimi. A chyba lepiej powiedzieć, że to Żydzi bardziej nienawidzą Samarytan. I każdy Żyd, który rozmawia z Samarytaninem, zaciąga nieczystość rytualną przez sam fakt tej rozmowy. Więc nagle pomysł Samarytanki legł w gruzach. Mało tego, ten bezczelny Żyd jeszcze do niej się odzywa. Łamie już wszelkie konwenanse. Już się zachowuje wręcz nieprzyzwoicie. Odzywa się do samotnej kobiety. Żyd mówi do Samarytanki. Jeszcze prosi ją o przysługę. Daj mi pić. To sam se nalej, chłopie. Siedzisz tu, to sobie nalej. Jak mogła pomyśleć? Co, kim ja jestem? Obca kobieta i co, mam ci nalewać? Chyba facet powinien zrobić. Tak się zaczyna początek tej pięknej rozmowy. Atmosfera raczej nie służy głębszym rozmowom i dialogowi. Ona próbuje zrobić absolutnie wszystko, żeby rozmowę skończyć najszybciej, jak się da. Mówi mu, nie masz czerpaka. Nie naleję ci. Sorry. A on ciągnie wątek dalej. W końcu jej mówi, no i tu już przesadził zupełnie, bo zaczyna się wtrącać w jej życie prywatne. Bo jej mówi, faktycznie nie masz męża. Bo ten chłop, z którym teraz jesteś, to nie jest twój mąż. No przecież ona specjalnie przyszła do tej studni o takiej godzinie, żeby nikt jej nie wytknął tego grzechu. Wszyscy w mieście wiedzieli, że miała już 6 mężów, a ten, z którym teraz żyje, to nie jest jej mąż. I dlatego próbowała ich unikać, żeby znów jej nie pokazywali palcem, żeby znów nie podkreślali jej słabości, jej grzechu. Żeby znów jej nie powiedzieli, padak sobie zmarnowała życie. A ten obcy facet, Żyd, ten, który jeszcze każe jej coś robić, teraz ją dziubie. A widzisz, to nie jest twój mąż. Bezczelność. Ten miły Pan Jezus zachowuje się tak nieprzyzwoicie przy tej studni. Ona robi wszystko, żeby nie porozmawiać o nim. Nie porozmawiać o tym problemie. On jej mówi, że to nie jest twój mąż, a ona odpowiada, to gdzie mamy czcić Pana Boga? W Jerozolimie czy na tej górze, którą my tu mamy? On o jednym, ona o drugim. Klasyczne spławienie. Tak? Przejście, zejście z trudnego tematu. Nie wtrącaj się, to jest moja sprawa. Nie chcę o tym gadać. Ale Pan Jezus błyskawicznie dając jej odpowiedź, wraca z powrotem. No to jak to z tym mężem jest? Czego ty tak naprawdę pragniesz? Tak często jest, że przychodzimy do Jezusa, albo Jezus przychodzi do nas, a my z Nim nie rozmawiamy o poważnych sprawach. Nie rozmawiamy z Nim o tym, co naprawdę trudne. Nie rozmawiamy z Nim o naszych najgłębszych pragnieniach. Tylko znajdujemy tysiące jakichś tam tematów pobocznych. Bo wiemy, że to będzie bolało, jak otworzymy prawdziwy problem. Wiemy, że to będzie bolało, jak otworzymy się przed Nim i pokażemy Mu, w czym jest rzecz. Więc lepiej pogadać z Panem Bogiem o tym, jak to się lepiej modlić. Na klęcząco, czy może na siedząco? Lepiej pogadać z Nim o pogodzie. Lepiej Mu powiedzieć: dzięki Ci, Panie Boże, za ten piękny dzień. Nieważne, że 35 razy się z mężem pokłóciłam, ale dzień był w gruncie rzeczy całkiem niezły. Może On chce pogadać o tym, co najgłębsze. Tak naprawdę Pan Jezus w tej rozmowie jest głodny tylko jednego. On jest głodny tej najgłębszej prawdy o tej Samarytance. Jest głodny prawdy o niej. I chce tę prawdę w niej urzeczywistnić. Bo ta szóstka mężów nie jest tu przypadkowa. Szóstka to liczba, która oznacza jakąś niepełnię, jakiś brak. Przez to autor chciał powiedzieć, no, że ona jest tak naprawdę do głębi zraniona. Że ona tak naprawdę ma jedno pragnienie, jedno marzenie. Chce być kochana, przyjęta i zaakceptowana. Chcę usłyszeć słowo kocham od kogoś, kto będzie wierny temu słowu. Ale do tej pory wszyscy faceci ją zranili. Wykorzystali. Ona pewnie w jakiś sposób ich też. I ona szuka zaspokojenia swojego pragnienia tam, gdzie go nie może znaleźć. Bo nigdy w człowieku nie znajdziecie zaspokojenia najgłębszego pragnienia. Nawet jeżeli będziecie mieć najpiękniejszą, najwspanialszą, najlepszą żonę, to, drodzy panowie, nigdy nie znajdziecie w niej zaspokojenia najgłębszego pragnienia swojego serca. I wy, drogie panie, nawet jak będziecie mieć najfajniejszego faceta na świecie, najbardziej walecznego, najlepiej pracującego, najlepiej zarabiającego, czułego w dodatku, to on nie zaspokoi najgłębszego pragnienia waszego serca. Chrystus stoi przy studni. Przychodzi tam Samarytanka. W Starym Testamencie były trzy takie obrazy, gdzie mężczyzna stał przy studni i przychodzi kobieta. Wszystkie trzy skończyły się małżeństwem. Chrystus tam stoi po to, że to On jest tym małżonkiem dla Samarytanki, który jej powie: kocham. I będzie wierny. To Chrystus jest tym, który stoi przy tej studni i jej powie: przyjmuję Cię w pełni. Akceptuję Cię taką, jaka jesteś. Taka mi wystarczysz. Taką kocham. Taka jesteś doskonała. W takiej jestem zakochany. Jeżeli będziecie szukać zaspokojenia najgłębszych potrzeb w sobie samych, w małżeństwie, to wam się to nie uda. To nie będziecie szczęśliwi. Bo żaden małżonek wam tego zaspokojenia nie da. To Bóg zaspokaja najgłębsze pragnienia miłości. I to jest punkt wyjściowy. Jeżeli w Bogu znajdziecie tego, który was przyjmuje, tego, który was kocha, jeżeli Mu w końcu uwierzycie, że jesteście dla Niego najważniejsi i że przyjmuje was takimi, jakimi jesteście, z waszą słabością, z waszym grzechem, z tym wszystkim, co zabija relacje, z tym wszystkim, co zabija współmałżonka, że On takimi was kocha, takimi was przyjmuje, to wtedy wasze małżeństwa wyjdą. Wtedy będą piękne. Bo wtedy będziecie kochać miłością, która nie pochodzi z was. Miłością, która nie jest ludzka. Która nie ma ograniczeń. Wtedy będziecie kochać miłością Boga. I to ta miłość się nigdy nie kończy. To ta miłość jest silniejsza niż śmierć. To ta miłość trwa na zawsze. Nie ta miłość, którą przyrzekacie sobie przy ołtarzu. Ona się kończy. Pan Jezus jasno powiedział, w niebie nie będzie małżeństw. Dlaczego? Dlatego, że On ma dla was przygotowaną taką miłość, która tak rozsadzi wasze serce, że w niebie będziecie tak kochać, że miłość małżeńska to jest pikuś przy tym. To jest nic, to jest śmieszne. On wam chce dać taką miłość. On zaspokoi wasze najgłębsze pragnienia. Tylko On.